Dziękuję. Ktoś mnie zapytał przed chwilą, czy nie wziąłem Google Translate i nie napisałem tutaj jakiś. Teraz będzie jakiś wykład po hebrajsku. Otóż nie. Jest tutaj takie słowo, które po hebrajsku przeczytane prawidłowo powinno brzmieć gewurach. Oznacza moc. I no, trochę zdradziłem swój temat swojego wykładu, ale może zacznijmy od początku. Ja jestem człowiekiem, który bardzo interesuje się historią, dlatego myślę, że sięgnijmy troszkę do historii. Do roku 1738. Otóż w 1738 roku, 90 lat po zakończeniu wojny 30-letniej, świat był pewnie w podobnej sytuacji jak teraz. Uczucia religijne bardzo mocno wygasły. Ludzie, którzy mieli cokolwiek w sercu, czy coś nawalam tutaj? Rozumiem. Ludzie, którzy mieli cokolwiek w sercu, brali udział w wojnie i zostali zabici. W związku z tym Europa pogrążała się w takim niewierze. Większość ludzi, którzy posiadali jakąkolwiek wiarę w sercu, emigrowała do kolonii, tak nazywano wówczas Amerykę, nie było jeszcze Stanów Zjednoczonych Ameryki. I tam też pewien młody człowiek, John Wesley, wyjechał, żeby głosić Ewangelię tubylcom. Wyjechał z takim przekonaniem, że oto on, znający dobrze teologię, znający dobrze prawo, wyjeżdża do głosić to ludziom niższej sfery i oto będzie zmieniał świat, reformował. Po drodze, przekonany o swojej wyższości, miał kilka takich bardzo ciekawych obserwacji. Otóż okazało się, że w czasie tej wyprawy statek przeszedł przez taki dosyć silny obszar sztormów i kiedy on i jego towarzysze drżeli o swoje życie, bardzo byli przerażeni i modlili się. Grupa takich pielgrzymów o mocnym, mówiącym języku niemieckim lub z mocnym niemieckim akcentem nie przejmowała się tym, jakby w ogóle śpiewali psalmy, modlili się, byli bardzo spokojni. I to był jego pierwszy kontakt z Morawianami. I przybył do Stanów Zjednoczonych, do Pensylwanii. On sam został skierowany do takiej wioski indiańskiej w Sawanach. Jego brat był w mieście. No i ze swoim przekonaniem o wyższości szło mu z tym głoszeniem różnie. Zdobył trochę zwolenników, natomiast powiedzmy sobie, wplątał się w lokalne polityczne afery, nieudaną miłość, która skutkowała tym, że z podkulonym ogonem i z przekonaniem o własnej słabości musiał z kolonii uciekać i potem jeszcze długo się musiał tłumaczyć władzom. Był w 1738 roku człowiekiem rozbitym i słabym. I w tym, że w tej takim. Czyli znowu coś. Aha. Tak? Sklepkiem? Dobrze, ale mikrofon tak się obniża. Tak. I teraz w tym takim dosyć trudnym momencie swojego życia spotkał pewnego niezwykłego człowieka. Tenże niezwykły człowiek to był Peter Boller. Ja nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko, bo moja znajomość niemieckiego jest bardzo szkolna. Natomiast był to 26-letni chrześcijanin, brat kościoła morawskiego. Kościół morawski wywodzi się od Jana Husa. To jest taki kościół, którego członkowie musieli uciekać do Niemiec przed prześladowaniami, które miały miejsce w Czechach. I tenże młody człowiek, jak to w życiu bywa, miał zostać prawnikiem, natomiast jego droga była taka, że na uniwersytecie poznał szalenie interesujących ludzi, którzy wzbudzili jego wiarę, wzbudzili jego przekonanie i tenże człowiek właśnie zagorzał miłością do Pana. Na tyle dużą, że zdecydował się porzucić marzenia prawnicze i zaczął studiować teologię pod kierunkiem kilku znanych braci Morawskich. To gorzało w jego sercu. Także jak przyjechał do Anglii, zaczął głosić Janowi Wesleyowi i jego bratu Karolowi z bardzo dużym skutkiem, zwracając szczególną uwagę na to, że w życiu chrześcijanina niezbędna jest wiara. To może się wydawać dziwne, bo John Wesley był człowiekiem, który był przecież od samego swoich korzeni chrześcijaninem. Był od młodości wychowany w takim domu chrześcijańskim. Jego mama kazała mu studiować Słowo Boże, odpytywała go przy kolacji i do momentu, jak nie odpowiedział poprawnie na jej pytania, nie mógł jeść, więc było to takie dosyć sztywne, bardzo takie chrześcijańskie wychowanie, które przyniosło duże, duże owoce. I on, tenże człowiek, zwrócił Janowi Wesleyowi uwagę na uzdrawiający wpływ wiary i w tym momencie po wielu dyskusjach John Wesley pisał w swoich pamiętnikach: już nie mogę więcej rozmawiać na ten temat, tu skończyły się wszystkie dyskusje, Panie, pomóż mi z moją niewiarą. Bo Peter Beller uświadomił mu uwagę tej uzdrawiającej łaski wiary i poradził mu modlitwę oraz głoszenie tejże łaski, łaski wiary. I dlatego tym początkiem też chciałbym powiedzieć, że taki temat wybrałem, w którym mi też brakuje, po to, żeby kierując się tą, że tak powiem, uwagą Petera Bollera, też porozmawiać na temat tej cechy charakteru, którą chciałbym, żeby Pan we mnie i pewnie we wszystkich z nas rozwinął. Tak więc, jak Wesley, modlę się, żeby zechciał udzielić i wam, i temu niegodnemu naczyniu tejże łaski, niech nie nam, ale niech jemu będzie w tym chwała. Tak jest. Moc Gewurach, jak wspomniałem, napisane jest w Filipian 2:13, albowiem to Bóg jest was sprawcą i chcenia, i działania, które jest zgodne, które zgodnie z jego wolą. Przy czym wszystkie przykłady, jakie tutaj podałem, wszystkie wersety pochodzą z Biblii Tysiąclecia, możecie sobie sprawdzać w swoich przekładach. Tak ja z tego przekładu od pewnego czasu dosyć konsekwentnie korzystam. Bóg ma cztery główne łaski charakteru, o czym wiemy i o wielu z nich mówimy bardzo często. Jest sprawiedliwy, pełnia sprawiedliwości. Wiemy o tym, że skutkuje to tym, że nie ma społeczności z grzesznikiem. Jest pełen miłości, bo pomaga grzesznikowi, dając nam wszystkim nadzieję wybawienia. Jest mądry, bo stworzył wszechświat, życie. Wiemy, jak inteligentny jest to projekt. Tak poukładał też sprawy, że jest dla nas nadzieja. I teraz jest też pełen mocy. I to jest ta łaska, na której się teraz skupimy. Miałem tydzień temu taką okazję być tutaj, w tym samym miejscu dokładnie, w tej samej sali, na konwencji, Międzynarodowej Konwencji Badaczy Pisma Świętego. I dosyć niezwykłą okazję porozmawiania z pewnymi mesjańczykami, Żydami, którzy mieszkają koło Jerozolimy, i zadałem mu pytanie, jakie słowo opisuje najlepiej moc Bożą. Co?
I Bartłok. Tak, mam się tak odpuszczam. Ja mam wrażenie, że to jest głowy, przepraszam. Ludzie tego.
Przepraszam, chwilę. Teraz mnie słychać?
Ten Żyd miał na imię Immanuel. To ciekawe, wybrali takie imiona, które bardzo nam się kojarzą z Ewangelią. I zadałem mu to pytanie. Na początku powiedział Mikołach, bo rzeczywiście tutaj pojawi się pewien problem, który my mamy przy badaniu tego słowa, bo koach oznacza dosłownie siła, ale taka na przykład silnik jest silny, nie? Czyli samochód może być koach, czyli ma dużo koni mechanicznych, no to siłą rzeczy jest jest to jest silny, ale jest jeszcze wiele innych słów, które opisują taką cechę charakteru, która powoduje, że człowiek stosunkowo mały, niesilny, nie mający broni, nie mający oręża, nie będący w dużej liczebności, dokonuje wielkich rzeczy. I między innymi to właśnie określenie ukryje się pod słowem Gewura. I taka teraz krótki przegląd słów, które w Biblii są tłumaczone jako to, że ktoś ma moc, jest potężny. Wiele słów, jak wspomniałem. Oto niektóre z nich. Ja celowo z pewnych zrezygnowałem, ponieważ wtedy musielibyśmy to prezentować przez wiele godzin. Otóż jest takie słowo, które pochodzi, które oznacza męską siłę, albo głośność, albo siłę fizyczną. Myślałem, że znowu coś z mikrofonem. Siłę fizyczną, męstwo, wpływ społeczny, moc. I tutaj mamy kilka takich wersetów, które są kojarzone z tym słowem os. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swoim sercu. Moc Boża jest w naszym sercu i to jest właśnie tutaj tłumaczone słowo pochodzące z tego, z os. Podobnie z Sędziów 9,51 i tutaj jest kolejne inne zastosowanie nieco, bo jest opisane, że w środku miasta znajdowała się twierdza, silna twierdza po angielsku, dosłownie strong, ale po polsku przetłumaczona jako w Biblii Tysiąclecia jako dobrze obwarowana, w której znaleźli schronienie wszyscy mężczyźni i kobiety oraz wszyscy możni tego świata. Zamknęli ją ze sobą i weszli na dach. I to również jest użyte słowo tutaj oz. Podobnie w Amos 3,11 i tu jest mowa też z kolejnym wypadku, kiedy to słowo pojawia się jako tłumaczenie moc. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Nieprzyjaciel otoczy kraj i tutaj jest taka społeczna moc tego kraju, tego potęga, będzie zniszczona i będą ograbione Twoje pałace. To jest Amos 3,11. Innym słowem jest słowo szul albo czail. I teraz to słowo, te numery, które się pojawiają, to są numery z konkordancji Stronga. Wielu z nas z niej korzysta i one po prostu umożliwiają łatwe zrozumienie i znalezienie tego słowa dla osób, które choćby nawet nie są w stanie sobie poukładać tych słów alfabetycznie, gdyż wiadomo, że gdybyśmy poukładali w języku hebrajskim, ta kolejność liter jest różna. I to słowo też oznacza moc, ale taką moc militarną. Bohaterstwo, taki pokaz siły. Jesteśmy w stanie zademonstrować naszą siłę. I tu jest kilka takich przykładów właśnie tego słowa czail. Psalm 18,33. Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę. Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę. W 4 Mojżeszowej 24,18 stanie się Edom podbitą krainą, sam też będzie podbitą krainą, Seir też będzie podbitą krainą, a Izrael urośnie w potęgę. Tutaj widzimy, stanie się silny dla wszystkich, którzy są wokół. Jozue 1,14, kolejne też związane z orężem. Wasze żony, dzieci, trzody mogą pozostać w kraju, który dał wam Mojżesz za Jordanem. Wy jednak musicie wyruszyć uzbrojeni na czele swoich braci. Wszyscy powinno być bitni. W tej Biblii w warszawskiej jest niestety, w tysiąclecia jest podane słowo zdolni do boju. Wszyscy mężczyźni musicie im pomóc. No i wreszcie to słowo, które najbardziej wiąże się z tą cechą charakteru mężności, jest to słowo geburach. Ono jest oznacza właśnie odwagę, postępowanie bez strachu i bojaźni. Jest to potęga Boża. Wiąże się też ze zwycięstwem, przezwyciężaniem pewnych kłopotów, z osiąganiem mistrzowskiego poziomu. I Hiob 26,14. Oto są ślady jego dróg. Jak mało o nim się słyszy, któż zdoła pojąć grom jego mocy? Podobnież w Izajasza 36,5. Myślisz, A i ten werset właśnie był czytany wczoraj, bo on dotyczy tego, tej takiej dumnej przemowy tego asyryjskiego dowódcy, który przychodzi do króla izraelskiego i mówi do niego: myślisz sobie, że próżne słowa zdołają zastąpić radę i siłę do walki? Waszą mężność, że będziecie gadać, a nie będziecie gotować się do walki. W kimże ty pokładasz ufność, że się zbuntowałeś przeciwko mnie? Tak mówi król asyryjski do króla izraelskiego. Psalm 145:4. Pokolenie pokoleniu głosi twoje dzieła i zwiastuje twoje potężne czyny. Bardzo znany i bardzo piękny werset. Przy czym do dalszych studiów, pewniej do zastanowienia, jest to, że słowo geburach oznacza kobiecą siłę. Właśnie geba to jest taka ciekawa rzecz, że to jest wyraz użyty w formie żeńskiej i jest bardzo często używany w stosunku do przymiotów boskich. Ja nie jestem takim znawcą języka hebrajskiego, żebym był w stanie rozstrzygnąć, czy to ma jakieś znaczenie, natomiast ten fakt sobie odnotowałem. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, to jest sprawa dużo prostsza. Słowo dynamais. Każdy z nas skończył szkołę i kojarzy mi się słowo dynamika, dynamiczny na pewno. Więc tutaj jest to słowo, które pojawiało się też w Biblii. Zdolność do działania, do wykonywania, energia, siła, efektywność. I kilka takich wersetów z tym słowem. 1 Koryntian 4:20. Albowiem nie w słowie, a lecz w mocy przejawia się Królestwo Boże. W mocy. Hebrajczyków 7:16. Który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Siła. Tutaj podobnie jest. Mówi też do nich: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z was, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Także tutaj mamy kilka takich przykładów, które pokazują to słowo moc, użyte w tej dynamais, użyte jako zdolność do działania, do wykonania, energia, siła, efektywność. Ja już kończę, ja przepraszam, to tylko takich kilka takich rzeczy, które wymagają zrozumienia, że często dla nas jest to jedno słowo. Natomiast kiedyś w starożytności i w tych językach nieco bogatszych, które opisywały uczucia, jedno słowo, choć czy miłość, czy sprawiedliwość, czy moc, one są opisywane wieloma rzeczami, wieloma słowami. Każdy z nich ma nieco inne znaczenie i nawet potem można powiedzieć, że tłumacz musi się borykać z tym, jak takie słowo oddać, jak oddać jego prawidłowy wydźwięk. I tutaj mamy kolejny, ostatni już ischus, który po prostu oznacza siłę, potęgę fizyczną. Bo to też jest objaw mocy, tylko to nie jest objaw mocy charakteru, to jest objaw takiej zdolności do wykonania rzeczy fizycznej. 2 Piotra 11, to będą dwa przykłady, gdzie występuje i ischus, i dynamais, których tymczasem aniołowie, których siła, zobaczcie, siła, ischus, czyli to, że są w stanie coś podnieść, ciężkiego coś przesunąć, i potęga, czyli moc do działania, dynamai, jest większa, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana przeklinającego wyroku potępienia. Podobnie Efezjan 6:10, w końcu bądźcie, i tutaj jest słowo, ten werset jest taki, tak sobie przetłumaczony, ja dosyć dokładnie go musiałem przeanalizować z Biblią Interlinearną i takie swoje myśli tutaj zawarłem w nawiasach kwadratowych do rozważenia. W końcu bądźcie, powinno być umocnieni w Panu siłą, i tutaj jest użyte słowo kratos, które zresztą opuściłem, bo ono oznacza de facto zwierzchnością, autorytet, autokrata, choćby to jest ktoś, kto taką siłę, zwierzchność bierze z siebie, więc to słowo demokracja, to jest słowo władza ludu i tak dalej, czyli to kratos oznacza po prostu władzę. Więc tutaj bądźcie umocnieni w Panu tym władztwem, zwierzchnością, autorytetem jego potęgi. I tutaj właśnie ta potęga powinna być przetłumaczona autorytetem jego siły. No, to jest właśnie pewna walka tłumaczy z tekstem, kiedy słów, które my opisujemy, którym opisujemy dosyć bogaty język starożytny, jest raptem kilka. Objawienie 5:12. Mówiących głosem donośnym. Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę, dynamin, czyli to pochodzi od tego słowa dynamais, i bogactwo, mądrość i moc. Tutaj dałem swój komentarz. Siłę, czyli ten ischus, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I na tym zakończylibyśmy część teoretyczną. Te słowa powinny nam towarzyszyć w dalszej części rozważań, ale już nie będziemy tak głęboko w to wchodzić, bo słowo moc jest nam bardzo potrzebne do wszystkich naszych bojów duchowych. Tak jest, gdybyś trąba niepewny głos dała w boju, któż by się do boju szykował? Może zrobimy to, a może nie zrobimy. Ach, może chodźmy, albo w sumie to nie wiem, nie? To pójdziemy czy nie pójdziemy? Jak ktoś tak, jak będziemy tak działali, no to wtedy, zwłaszcza w większej grupie, no to ta trąba daje niepewny głos i część osób pójdzie, część nie pójdzie, a część nie wie i nikt im nie powiedział. Bo jeżeli trąba brzmi niepewnie, któż będzie się przygotowywał do bitwy? Dlatego brak mocy powoduje taki nieskuteczny wpływ na ludzi wokół nas i nieskuteczne działanie. Bóg jest źródłem mocy. Bóg jedynie jest źródłem mocy. Ja wiem, że wielu z nas urodziło się z mocniejszymi charakterami, wielu z nas nieco słabszymi, ale tak na dobrą sprawę to za Jego zgodą i za Jego zwolennictwem, za Jego wstawiennictwem, za Jego działaniem w jednostkach, które do tej pory były ciche i spokojne, takimi może nadal są, pojawia się ta niezwykła moc, która skłania, powoduje to, że ludzie zaczynają z nimi działać. I teraz weźmy i przeczytajmy sobie te kilka wersetów, które pokazują nam naszego Stwórcę jako to źródło mocy w nas wszystkich. Izajasz 45:24, taki piękny werset, który opisuje tysiąclecie. Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zrzymali. Taki piękny werset, który opisuje tysiąclecie. Jeszcze wiele ludzi do tej pory, do dzisiaj nie wie, gdzie ta prawdziwa moc jest. Szukają go w różnych miejscach, ale wiemy, że przyjdzie ten taki moment, kiedy to prawdziwe źródło zostanie odnalezione przez większość. My wiemy, gdzie ono jest. Pierwsza Kronik 29:11. I tutaj jest taka piękna modlitwa Dawida tuż przed koronowaniem Salomona. Naprawdę jeden z wspaniałych fragmentów Biblii, jest tam takich wiele wersetów, w których między innymi mówi, czymże ja jestem i lud mój, żebyśmy ci mogli ofiarować dobrowolnie te wszystkie rzeczy, albowiem to od ciebie wszystko pochodzi i co z ręki twojej mamy dajemy tobie. I w tym wersecie, który wybrałem, czytamy, twoja jest, Panie, o wielkość i moc i chwała i majestat, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje. Do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co na głowę wznosi ponad wszystkich. Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą. Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc. Ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. Pan Bóg jest źródłem wszystkiego, jest źródłem tej siły do działania, które jest w nas źródłem tej mocy. Hiob 36:5. Hiob to jest taka piękna księga, którą nie da się chyba przeczytać jednym tchem, bo jest taka dosyć też trudna i zresztą cała Biblia to jest taka księga, że bardzo, bardzo dobrze sobie przeczytać ten werset, zatrzymać się przy nim przez chwilkę, pomyśleć o nim, pomedytować. Tutaj chyba nie ma takiego pośpiechu, jak dzisiaj mamy, że czytamy te wszystkie rzeczy, które są w internecie i pochłaniamy jedną za drugą. Ze Słowem Bożym tak się nie da. Każdy z tych wersetów jest bardzo głęboki. I ten Hiob 36:5 mówi nam tak. Oto Bóg jest potężny i nie gardzi nikim. Potężny jest mocą i mądrością. Podobnie Daniel 2:20, kiedy mówi o tym, że Bóg ma w rękach cały boski plan, cały świat, czas i okresy. Przede wszystkim otwiera i zamyka, usuwa królów, kiedy jest taka potrzeba. Oto Daniel mówi tymi słowami, niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków, bo mądrość i moc są Jego przymiotem. I Psalm 28:8, twierdza i zbawienie, moc zbawcza dla nas. Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swojego pomazańca. Twierdza zbawienia. I teraz Bóg źródłem mocy jest również w nas. Nie tylko dla całego świata, nie tylko dla porządku rzeczy. Oczywiście wiadomo, że władcą tego świata jest szatan, ktoś mógłby powiedzieć, ale Bóg te wszystkie rzeczy poukładał i puścił w ruch i o pewnych rzeczach w tym świecie decyduje. Psalm 32, 8. Jest mowa o wspaniałym nauczycielu. Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz, umocnię twoje, moje spojrzenie na tobie. Wspaniała lekcja, jaki wspaniały nauczyciel. Pouczaj nas, Panie, i wskaż nam swoją drogę. Podobnie Psalm 64:14. W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy i On podepcze naszych nieprzyjaciół. Tylko w Nim i tylko dla Niego niech będzie chwała. Psalm 89:18. Tutaj mowa jest o ludu Bożym, że Pan jest dla nich światłem. Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a dzięki Twojej przychylności moc nasza się wznosi. Światłem przed ludem jest Pan. I teraz dalej Dzieje Apostolskie 3:12. To jest takie zdziwienie Piotra, który uzdrowił kogoś i ludzie się dziwią. On mówi do tych ludzi, na ten widok Piotr przemawiał do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawdzili, że On chodzi po uzdrowieniu chorego? Przecież to nie jest moja moc. To nie jest rzecz, która pochodzi ode mnie. Mówi tutaj apostoł. Rzymian 1:16. Bardzo ładny werset, który mówi o tym, że nie wstydzi się Ewangelii. Obyśmy i my nigdy tej Ewangelii się nie wstydzili. Wiemy, że życie nie jest proste, ale to nie jest powód do wstydu. Czasami to skrępowanie może się pojawiać. Mówi tak: ja nie wstydzę się z Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka, czyli Żydzi, a i potem i dla nas będzie miejsce. Filipensów, czy tam Filipian 2:13, myśmy już to już czytali, albowiem to Bóg jest nas sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Bożą wolą. Znowu Bóg pobudza nas do działania. No jest jeszcze wiele wersetów, które moglibyśmy przeczytać. Rzymian 8:28. Wiemy też z Bóg, że z nami wszystkimi współdziała dla wykonania wszystkich rzeczy. Bóg jest z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. No i oczywiście były różne obietnice dotyczące zesłania Ducha Świętego. Łukasz 24:49. A to ja wam ześlę obietnicę mojego Ojca i tak dalej. Czyli tego błogosławieństwa, które Bóg zsyła na nas, na każdego z nas osobiście, też jest pokazane, że w Biblii, że takie rzeczy na nas przyjdą. I troszkę o nas, drodzy braterstwo, no bo każdy z nas jest świadomy bardziej w miarę upływu lat i na przykład posiadania małżonków, którzy pokazują nam nasze wady bardziej niż ktokolwiek inny, nieprawdaż? Są dla nas takim doskonałym zwierciadłem, że jesteśmy niedoskonałymi naczyniami. Tutaj mamy kilka takich wersetów, które mogą nam to uświadomić, które są nam na pewno bardzo dobrze znane. 2 Koryntian 4:7 jest mowa właśnie o tym, że przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była ona przeogromna moc, a nie z nas. To jest taki, myślę, upamiętniający werset dla nas. Nikt nie jest godzien tej chwały, tylko Pan. To od Niego wszystko pochodzi. 2 Koryntian 12:9. Lecz mi powiedział: wystarczy Ci Twojej, mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Pamiętacie tę sytuację? Tutaj apostoł Paweł modlił się, że mu coś przeszkadza. Pan powiedział mu: moc moja w słabości się wykonuje. Nie pomogę Ci w tym wypadku. To nie byłoby dla Ciebie dobre. 1 Koryntian 1:26. Taki werset, który też pokazuje nam, gdzie jest nasze miejsce. Przetoż przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu wokół nas. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, żeby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co jest szlachetne, urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg to, co, by to, co jest takie szlachetne i uznane, unicestwić. Tak, żeby się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Nie chełpiło się tym, to ja, to moja, to ja osiągnąłem. Niemoc. Niemoc pojawia się w nas, kiedy oddalamy się od Boga, oddalamy się pod wpływem grzechu. I jest tutaj kilka takich wersetów, które nam to pokazują. Bóg czasami odbiera od swoich istot moc. Albo im jej nie daje. Jest ich kilka takich wersetów. Hiob 8:4. To jest taka też historia z tej księgi. A jeśli synowie zgrzeszyli i oddał ich w moc ich występku. Jest pomowa dalej w tym samym rozdziale. Prawego Bóg nie odrzuci, ale złego nie wzmocni swoim ramieniem. Złemu nie pomoże. Trenów czy lamentacji, w zależności od posiadanych przez nas przykładów. 1:14. Ciężkie brzemię mych grzechów ręką jego związanych przygniata mi szyję, mocą moją chwieje. Pan wydał mi w ręce, że których nie zdołam się wymknąć. Jest taka sytuacja czasami w życiu, że z powodu naszego oddalenia czujemy, że no, te grzechy nas przygniatają i Pan nas oddał na takie, w takie miejsce, że już się z niego nie wymkniemy. Jeremiasz 8:18. Ogarnie mnie smutek, serce moje trawi niemoc. Jeremiasz miał wiele takich sytuacji w życiu, kiedy czuł się bardzo przygnębiony i czuł, że z różnych powodów ta moc została odjęta. Jeremiasz 16:19. I to jest taki bardzo proroczy werset, który mówi o przyszłej sytuacji, kiedy Pan rozświetli światło prawdy na całej ziemi. Pan moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku. Do Ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i powiedzą, przodkowie moi odziedziczyli tylko kłamstwo, nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy. I drodzy braterstwo, chciałbym wrócić do naszej historii, którą kontynuowałem, żeby wam pokazać, jak moc Boża działa w ludziach. Bo przyznam szczerze, że badając ją, doszedłem do zadziwiających obserwacji i wniosków. Peter Böhler. Kilka słów o nim. Nie miałem o nim w ogóle mówić, ale okazało się nagle, że jest niesłychanie interesującą i bardzo zajmującą postacią. Mało znaną. Urodził się we Frankfurcie nad Menem. Jak wiemy, w rodzinie, już mówiłem o tym, był w rodzinie browarników, mówiłem o tym, że ojciec go bardzo chciał naprawnika wykształcić, możemy sobie wyobrazić taka sytuacja. Idzie dobrze biznes, tato zastanawia się, co zrobić z synem, no mówi, synu, powinieneś prawo studiować, prawo da ci możliwość osiągnięcia wielu w życiu. Syn idzie na uniwersytet i jego serce jest gdzie indziej. Poznaje tam bardzo wielu ciekawych ludzi, między innymi hrabiego von Zinzendorfa, Morawianina, i nagle okazuje się, że Bóg zajmuje jego miejsce w sercu. Podejmuje decyzję o studiowaniu teologii. To dla ojca musiało być trochę szokiem. Domyślałem się, piwowarstwo, teologia pewnie nie chodzą dobrze w parze. No i potem gorliwość go rozpierała. Mówiłem o tym, no co zrobić ze swoim życiem? Trzeba głosić światu tę Ewangelię. Jest tylu ludzi, którzy na świecie nie słyszeli o Bogu, nie słyszeli o Jezusie. Trzeba było pojechać, poopowiadać. Oto Indianie, oto, no to dobrze, to jedziemy do kolonii. No w koloniach jest kłopot, bo żeby dojechać do kolonii, które są pod jurysdykcją króla angielskiego, no to trzeba zdobyć na to stosowne prawo, przepustkę, czy tam paszport. W związku z tym przyjechał do Anglii, żeby takie coś zdobyć. Na kilka tygodni raptem. Na kilka tygodni, no i taki, on ma wtedy 26 lat. Kto ma, pamiętacie, to był młody człowiek, 26-latek, ja nie wiem, ilu z nas ma 26 lat? Ja na pewno mam blisko dwójnasób. Także dla mnie to był taki, można powiedzieć, mleko pod wąsem. Gorliwy, młody człowiek, który przyjeżdża i wszystkim opowiada o Jezusie. O tym, że musimy wierzyć, że musimy się spotykać, że musimy badać Biblię, że zresztą o tym za chwilkę parę parców powiemy. I spotkał się z Johnem Wesleyem. Johnem Wesleyem, jego bratem Karolem i opowiada im o potędze wiary w życiu. Że wiara jest fundamentem każdego chrześcijanina, że sam chrześcijanin nie jest w stanie udoskonalić, jeżeli nie wierzy. Że dopiero mając tą wiarę, prawdziwą wiarę w to, że jedynie przez Boga jest zbawienie, że przez Jezusa ono przychodzi na świat, taki chrześcijanin może dopiero być prawdziwie poświęcony i może prawdziwie działać. Przez jak wspomniałem, do Johna przez moment to nie dochodziło przez wiele tygodni, ale potem no mówi, już nie mogę z tym walczyć. Nie mogę z tym walczyć. To jest coś, co rozumiem i czego mi brakuje. Zaczął się o tą właśnie wiarę modlić. No i teraz młody człowiek, bez pieniędzy zapewne, no trzeba go gdzieś umieścić, te kilka tygodni musi pozostać. No to gdzie my go byśmy mogli dać? No mamy jakiegoś znajomego, tutaj wiadomo, że John Wesley trochę w Anglii działał, miał tam trochę takich przyjaciół, z którymi korespondował. Był taki młody księgarz, też nie wiedział za bardzo, co zrobić z życiem. Miał 23 lata, właśnie skończył jakieś tam szkoły i założył sobie księgarnię. Właściwie, ponieważ to był taki świat wtedy, że nie było takich wysokonakładowych księgarni jak teraz, czy w ludzi drukarni, to jak się miało księgarnię, to przy okazji się te książki też drukowało. No to miał tam taki jakiś warsztacik, drukował jakieś ulotki dla Wesleya, a to Wesley mu mówi, to weź, no mam takiego ciekawego, młodego człowieka z Niemiec. Tenże księgarz nazywał się James Hutton. Oto i on już na starość, bo jak domyślamy się, jak miał 23 lata, zapewne z trąbki nie korzystał, żeby słuchać. Niestety problem polega na tym, moi drodzy, że mam tylko i wyłącznie obrazy tych ludzi, kiedy oni już byli w wieku takim dojrzałym, kiedy już osiągnęli wiele w swoim życiu, ale to byli wtedy tacy młodzi, gorliwi ludzie i niestety mało wtedy jeszcze znani. Syn duchowego, próbował założyć interes wydawniczy i księgarnię James, ale jak piszą historycy, w sumie nie wiedział, co chce robić w życiu. No i poznał Wesleya. Wesleya kazania mu się spodobały wtedy. Pomyślał sobie, może powinienem poprawić swoje życie, spotykać się. Kółko modlitewne założył ze znajomymi. Zaczął korespondować z Wesleyem. No i właśnie jemu Wesley polecił tego młodego kaznodzieję z Niemiec, Petera Bollera. Zamieszkaj u Jamesa, powiedział. Kilka tygodni James się zgodził. Jak będziesz czekał na decyzję w sprawie wyjazdu do kolonii? No, co to było za spotkanie? Co to było za spotkanie? Niewiele wiemy, ale o skutkach zaraz się dowiemy. Moc Boża, rozmowy na pewno wielogodzinne poświęcone wierze i rozwojowi charakteru miały miejsce. No, tenże człowiek, Peter Beller, wywarł niesłychane wrażenie na innych. Pamiętacie takich może ludzi? Poznaliście takich, którzy w tym świecie, gdzie wszyscy chodzą kolistymi ścieżkami, chodzą po liniach prostych? Którzy są prawi, którzy nie mają żadnych wątpliwości, którzy nie boją się zadawać szczerych pytań i docierają do sedna? Otóż jak tak zacząłem właśnie się tym interesować, to w sumie miałem kłopoty z tym, żeby się zatrzymać w jednym miejscu, bo jest tyle ciekawych rzeczy, które się z tym wiążą. No i muszę wam powiedzieć kilka słów o wierze Petera, dlatego że ona jest dla nas bardzo interesująca, jak dla studentów biblijnych. On był pietystą. Pietyzm to jest coś, co kojarzy się nam z pewną łaską charakteru, czyli pobożnością, tak? Ten człowiek, którego tutaj widzicie, nazywa się, i tu znowu proszę kolegów z Niemiec o wybaczenie, Filip Jakob Spener, tak? Dobrze mówię? Martin kiwa głową. To. Filip Jakob Spener był ojcem i założycielem pewnego takiego odłamu morawiańsko-luterańskiego, byśmy nazwali, który zajmował się właśnie pobożnością. Sformułował kilka takich wspaniałych zasad wiary. I te wspaniałe zasady wiary, wrzucę wam stres, jeszcze ich jest raptem 6 i z żadną z nich tak w sumie nie mogłem się nie zgodzić. Pierwsza zasada. Szczere i dokładne badanie Biblii w wielkich grupach. Nazwano je kościołami w kościele, my byśmy je nazwali zborami. Drugie. Kapłaństwo jest uniwersalne i nie ma laikatu. Czyli nie ma podziału na klasę tych poświęconych duchownych, wyordynowanych i na klasę niepoświęconych. Trzecie. Poznaniu prawdy musi towarzyszyć praktyka, jako że jest jej nierozłączną częścią i znakiem pomyślności duchowej. Czwarte. Zamiast pouczenia i czasami pojawiającego się zgorzknienia w stosunku do odstępców i niewierzących, czego i nam przychodzi czasem doświadczać, pełne zrozumienia i łagodne ich traktowanie. Piąty punkt. Reorganizacja nauki Bożej z większym naciskiem na zachowanie poświęconego życia, czyli mniej studiowania faktów, dat, liczb, a więcej jak zastosować to wszystko w życiu. Jak to ja mam robić, nie? Czyli z czym ja wyjdę dzisiaj, że co mogę zmienić w sobie, żeby móc być lepszym w oczach Bożych. No i też oczywiście wiązało się z tym szósty punkt, czyli inny styl głoszenia, pokazujący potrzebę duchowego wzrostu wewnętrznego, wagę wiary i jej efektu na życie. Taki przyjechał Peter Böhler z takimi prostymi rzeczami, które potem, przyznam wam szczerze, przyglądałem w Co wierzą metodyści. Wszystkie cechy pietyzmu zostały zastosowane. Wszystkie cechy pietyzmu znalazły odzwierciedlenie w tym kościele i tak więc wywarło to niesłychany wpływ. Tak Pismo Święte mówi o mocy. Wszyscy znamy ten fragment. Wszyscy znamy. Te słowa są pełne mocy, mimo że opisują słabość. Rzymian 7. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę. To właśnie czynię. Albowiem moc wykonuje się w słabości. Czyż mogą być mocniejsze słowa na temat mocy? Czy ktokolwiek z nas dokonuje rachunku swojego sumienia? Możesz się z nimi nie zgodzić? Inne prawo dostrzegamy w swoich członkach, a inne prawo w naszych umysłach. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Takie są słowa Boże na temat mocy. Ale one niosą też nadzieję, bo nie możemy o nich zapominać. Chcielibyśmy być doskonali. Nie jesteśmy. Ale niech to nigdy nie stanowi tego, żebyśmy mogli od Boga być oddzieleni. Chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Bo widzicie, właściwie kiedy przygotowałem ten wykład, to chciałem zacząć od Wesleya, bo wydawał mi się on takim ucieleśnieniem mocy. Ale kiedy zacząłem badać ten temat, to po prostu moc Bożej, woli Bożej, która pokazała się w Peterze Böhlerze, po prostu mnie zbiła z pantałyku. Bo przedstawię wam ich na nowo. Oto James Hutton, niepewny siebie, młody 23-letni człowiek, który po spotkaniu, które zmieniło jego życie, wyjechał do Niemiec. Żeby studiować na nowo teologię. On jest uznany za założyciela kościoła Marawian w Anglii, jest jego wieloletnim przywódcą. Jest bliskim przyjacielem, czy był bliskim przyjacielem króla Grzegorza III i założyciela Stanów Zjednoczonych Benjamina Franklina. Był taki moment, że rozeszli się z Johnem Wesleyem, rozeszli się z takiego powodu, który nie mógł nie przywieźć uśmiechu na mój twarz, na moją twarz, bo mianowicie Morawianie byli zwolennikami quietyzmu. Quietyzm, bo to jest takie słowo pochodzenia angielskiego, ono oznacza, gdybyśmy je chcieli przetłumaczyć na polski, cichizm. Nie wiem, jak je przetłumaczyć. Zwolennik cichości. John Wesley, człowiek takiego wzrostu pewnie, ale cichy to on nie był. To był taki gorliwy głosiciel Słowa Bożego. I w momencie, kiedy on odkrył sobie łaskę Bożą, która to wydarzenie, myślę, że zasługuje na osobny wykład, nazywają to doświadczeniem z Aldersgate, zmienił się całkowicie. My znamy tę historię, czytaliśmy w 8 tomie, jak jeździł koniem i pisał, jadąc konno, tomy, że nie było chwili, że nie było dnia, żeby cokolwiek innego robił, jak poza tym. On powiedział, że ja i wolny czas już dawno się rozstaliśmy, bo wszystko, co miał, poświęcał Bogu. Taki był James Wesley. Oto wreszcie Peter Beller, który w końcu wyjechał do Stanów Zjednoczonych, jest wielce rozpoznawany w Anglii jako współzałożyciel kościoła Morawian, w Stanach Zjednoczonych jako ten, który doprowadził do rozkwitu tego ruchu, założył dwa miasta. O dziwo, jedno nazywało się Betlejem, drugie Nazaret. Nie dziwi nas to. Jedno z tych miast ma teraz wielkość Opola. Betlejem jest w stanie Pensylwania. W tych miastach ciągle istnieje bardzo silna społeczność Morawian, świadectwo jego działalności. Człowiek, który do końca życia był też przywódcą kościoła Morawian w Stanach Zjednoczonych. To są ci ludzie, którzy przypadkiem się poznali, którzy nie wahali się ze sobą rozmawiać i z których jeden pałał olbrzymią mocą Słowa Bożego. Podzielił się z nimi. Śmiało można powiedzieć, że gdyby nie kontakt z Peterem Bellerem, to kościoła metodystów być może wcale by nie było. W tej chwili mówi się, że na kościół metodystów to 80 milionów ludzi na świecie. Jest to jedna z największych denominacji protestanckich. Tylko dzięki jednemu człowiekowi, a właściwie tylko i wyłącznie dzięki Ewangelii i dzięki chwale Bożej mogła się pojawić. Czyli podsumowując, naprawdę gdyby trąba niepewny głos dała, któż by się do boju gotował? Uwierzmy, drodzy braterstwo, przede wszystkim składajmy chwałę Najwyższemu, a głos ten może być pewny, słyszalny i będzie dosłyszany też przez innych. Bo myślę, że ciągle na tym świecie wielu ludzi pragnie słyszeć Słowo Boże. I to są te wszystkie myśli, którymi chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. I za Waszą uwagę dziękuję.